Ania Emont, sydneyski, sydneysko-warszawski grafik, malarka i podróżnik. Obrazy Anny Emont prezentowane na ostatniej wystawie w Sydney, wystawa zakończyła się w środę 3 października, pokazują surowe krajobrazy zachodniej Australii. Ta wystawa to efekt podróży pani Anny Emont do zachodniej Australii. Witam panią serdecznie dzisiaj na antenie Polskiego Radia SBS.
Witam wszystkich państwa. Dzień dobry.
Proszę nam opowiedzieć o tej podróży, bo ta podróż była inspiracją do obrazów, które widzieliśmy na wystawie.
Dokładnie, więc ja w ogóle trochę podróżowałam po Australii, byłam w Centrum Czerwonym, byłam w różnych miejscach, natomiast nigdy nie byłam w Kimberleyach, które są w zachodnio-północnej Australii, takim regionem bardzo mało dostępnym, zresztą ze względu na to, że jest tak mało dostępny, to również jest drogi, żeby tam w ogóle dojechać i żeby coś zobaczyć, bo trzeba jednak się zorganizować i być częścią zorganizowanej tury.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy była to podróż prywatna, czy była to podróż zorganizowaną wyprawą?
Zorganizowaną wyprawą, dlatego że tam samotnie czy nawet jednym samochodem jest stosunkowo niebezpiecznie się zapuszczać, więc jest lepiej być częścią zorganizowanej grupy i ja sobie zarezerwowałam miejsce w takiej grupie, która w sensie kempingowo w namiotach śpi, bo tam nie ma hoteli. Oczywiście są niektóre obozowiska bardziej ekskluzywne i to są te safari tents, ale to jest bardzo drogie, w związku z tym ja sobie wybrałam taką opcję, która mnie odpowiadała, że przejechałam 5000 kilometrów po tych Kimberleyach właśnie, żeby to zobaczyć. Natomiast nocowałam w normalnych namiotach, ale było łóżeczko składane, które można było sobie rozłożyć, także nie było tak źle. No więc może zacznę od tego, że podróż zaczęła się od Broome i skończyła się w Broome. Myśmy zrobili olbrzymie koło, tak jak mówiłam, około 5000 kilometrów po bezdrożach, dlatego że tam w większości nie ma drogi asfaltowej. Jest to droga żwirowa i bardzo często ze względu na deszcze i porę deszczową ta droga jest niszczona i ta droga ma wyboje, także jest wyboista i trudna. Jedzie się, w związku z tym się jedzie wolno, dlatego że nie ma możliwości jechania szybko. To jest dość męczące, natomiast ta podróż była, tak jak mówię, zaczęliśmy od Broome i pojechaliśmy najpierw przez Fitzroy Crossing do Bangu-Bangu. I tu chciałabym powiedzieć, że Bangu-Bangu to jest okolica, która do niedawna, bo do roku 1987 w ogóle była nieznana i nikt tam nie jeździł, nie zapuszczał się. To były miejsca duchowe aborygeńskie. Tam są aborygeńskie oczywiście osady, natomiast absolutnie niedostępne białe plamy na mapie świata. To są właśnie były Kimberleje. I w 2003 roku zostały Bangu-Bangu wprowadzone na listę Światowego Dziedzictwa. I turystyka zaczęła się tak mniej więcej dopiero od lat 1990, czyli nie tak dawno, bo to niecałe 30 lat temu dopiero ludzie tam zaczęli jeździć. To są formacje, niewiarygodne formacje gór, które są w kształcie uli, tak jakby kopuły uli i one są całe w pasy. To są pasy czerwono-rdzawe i bardzo ciemne, szare. I te pasy po prostu tworzą te koła takie dookoła tych gór i to jest olbrzymi teren zajęty przez te góry Bangu-Bangu, a one powstały około 360 milionów lat temu. Więc jest to po prostu niewiarygodny rezerwat przyrody.
Nikt tam nie mieszka? Są to puste tereny?
Tam są dalej wydzielone tereny, aborygensi tam mieszkają. Oczywiście tam za wyjątkiem tylko pewnej części, która jest udostępniona i możliwości lotu helikopterem nad Bangu-Bangu, bo to jest jedna z rzeczy, którą ja też zrobiłam. to właściwie tak na nogach, żeby tam wejść, no to jest prawie niemożliwe, za wyjątkiem, tak jak mówię, tych kilku części udostępnionych. Natomiast aborygensi tam mieszkali od tysięcy lat i tam są ich osady, ale one są niedostępne dla normalnego, przeciętnego turysty.
Dla większości z nas zachodnia Australia, tym bardziej jeszcze ta część północna, poza dużymi, średnimi skupiskami ludzi, to wielkie pustkowie właśnie, ogromne pustkowie. Poza kopalniami nie ma tam nic. Czy rzeczywiście tak to wygląda?
To jest pustkowie, ale pustkowie ludzkie, dlatego że nie spotyka się ludzi oczywiście. Natomiast absolutnie nie jest to pustkowie, jeżeli chodzi o florę i faunę. Dlatego że tam jest bardzo bogata i flora, i fauna. To nie jest piaszczysty teren, tylko jest to zarośnięty teren. Oczywiście różnie zarośnięty. Są to spinifex, trawa, są to najróżniejsze kapok kwitnące na żółto kwiatami drzewa. Jest tam róża kimberlejska, czyli drzewo, które kwitnie na czerwono. Są palmy, livingstones, palmy tak zwane kapuściane, które tam są w wielkiej ilości. Także zależy, w jaką część tych Kimberley człowiek się zapuści. Mogą być albo góry, czerwone właśnie góry, czy te pasiaste góry, czy skały, czy wąwozy. I oczywiście baobaby. Wszędzie są baobaby i baobaby przemieszane z eukaliptusami, z palmami. No, także jest to bardzo ciekawy pejzaż.
Czy spotkałaś po drodze wymarłe miasta, czyli ghost town, miasta, które kiedyś w czasie gorączki złota kwitły, a potem poszukiwacze złota przenieśli się gdzie indziej i miasta wymarły?
To znaczy najbliżej takiego wymarłego miasta, ono nie było całkiem wymarłe, tylko ono się przeniosło to troszeczkę dalej od tego centrum, które było właśnie w gorączce złota kwitnące, to był Wyndham. To miasto na samej górze, już na północy tych Kimberley. I tam rzeczywiście była jedyny jakiś znak był, że miejsce na sprzedaż, ludzi prawie żadnych, jeden pub. W tym pubie można było napić się jakiejś tam kawy. Akurat wtedy, kiedy myśmy byli, to była jakaś awaria prądu, więc nie można było się napić kawy, ale woda była. I tego typu miasteczko najbardziej zbliżone do takiego wymarłego, to było to Wyndham.
Jest to teren trudny, jak mówisz, ale czy jest niebezpieczny?
Niebezpieczny jest ze względu na faunę, dlatego że tam jest jedna z najbardziej niebezpiecznych na całym świecie faun, dlatego że mamy olbrzymiej wielkości krokodyle słodkowodne, czyli tak zwane krokodyle morskie. I krokodyle słodkowodne. Krokodyle morskie są te, które są najbardziej niebezpieczne, bo one rosną do wielkości prawie 6 metrów i one również wbrew swojej nazwie wcale nie są tylko spotykane w morzu. One wędrują nawet do kilkuset kilometrów w głąb lądu.
Kilkuset?
Są głodne i one po prostu potrafią się schować w małym oczku wody i tam nawet czekać kilka tygodni, aż jakaś zwierzyna podejdzie, chcąc wypić i wtedy ten krokodyl ją złapie. I nie tylko, zresztą tak samo człowieka. To po prostu są olbrzymie, niebezpieczne gady chyba, te krokodyle gady, te krokodyle morskie. Krokodyle słodkowodne są malutkie, bo one rosną mniej więcej do wielkości pół metra, nie więcej. I oczywiście terytorialne nie należy tak samo ich, tam gdzie one są, nie należy pływać. Też mogą być niebezpieczne, mają ostre zęby, ale głównie to są te krokodyle morskie i oczywiście węże. Bo tam mamy węże olbrzymie tak samo i bardzo jadowite. Więc przeżycie w takim miejscu na dziko nie jest łatwe.
Jak wasza wycieczka była chroniona? Czy wasi przewodnicy mówili wam o tym i mieliście pewne zabezpieczenia, czy jakieś podjęte środki ostrożności?
Na samym początku od razu byliśmy uprzedzeni, że nie wolno się kąpać i podchodzić do oczek wody, tylko i wyłącznie można było się kąpać i podchodzić do takich, które były położone stosunkowo wysoko i też w zależności w którym regionie. Były regiony, gdzie można było i tam kąpaliśmy się, a były regiony, gdzie było powiedziane, że nie wolno, bo może być krokodyl. Czy on był tam widoczny, czy niewidoczny, mógł być, w związku z tym się tam nie podchodziło. Jeżeli chodzi o węże, to tak samo powiedzieli nam od razu z góry, że nie należy, jeżeli się jakiegoś zobaczy, nie należy podchodzić, nie należy zatrzymywać się, wycofywać się, żeby po prostu nie denerwować węża i nie stać na przykład z aparatem, żeby robić zdjęcie, jeżeli jest się w zakresie możliwości, że
ataku.
Ten wąż może zaatakować.
Tak. Co byście oglądali poza fauną i florą, czyli przyrodą i zwierzętami?
Znaczy jak pojechaliśmy do tego Bangu Bangu, zwiedziliśmy i tam zrobiłam wycieczkę helikopterową, potem pojechaliśmy po takiej bardzo znanej, to się droga nazywa Gib River Road, to jest szutrowa droga i tą drogą pojechaliśmy po wybojach do El Cuestro. El Cuestro to jest już bardziej taki ekskluzywny ośrodek turystyczny, koło którego są gorące źródła. I w tych, to się nazywa Zebede Springs, i w tych gorących źródłach kąpaliśmy się i to było cudowne. A potem pojechaliśmy...
Jak gorące?
To znaczy tak jak woda w wannie. Bardzo przyjemne, nie takie, żeby się poparzyć, ale takie, żeby spokojnie sobie posiedzieć i mieć przyjemność, tak. A potem pojechaliśmy stamtąd do właśnie Kunanara, Windham, koło których tych dwóch miast jest Lake Argyle, jeden z takich największych rezerwuarów wody w tamtych okolicach. Stamtąd potem właśnie wybraliśmy się znowu do następnego takiego miejsca ciekawego, jeżeli chodzi o przyrodę, to są wodospady Mitchell Falls, Mitchell Plateau. Także jak na razie to głównie jest flora, fauna, zwiedzanie. Za bardzo tam nie ma obiektów takich zbudowanych przez człowieka do zwiedzania, dlatego że to są takie tereny, które były za wyjątkiem Windham, Broome, powiedzmy Derby, do którego pojechaliśmy na końcu, i właśnie Kunanara, to poza tym to są te aborygeńskie miejsca, do których nie mieliśmy dostępu.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy mieliście dostęp, czy spotykaliście się z nimi po drodze?
Aborygenów spotykaliśmy tylko w tych miasteczkach, właśnie tak jak Kunanara czy Windham, natomiast w ogóle nie spotykaliśmy ich po drodze. Po drodze, tak w tych miejscach, gdzie byliśmy na przykład na kempingu, to my byliśmy tylko my. Nie było nikogo innego. To w ogóle nie było ani żadnych innych wycieczek widocznych dla nas. Tylko El Cuestro, które jest również ekskluzywnym takim hotelem, widzieliśmy innych ludzi. Natomiast we wszystkich innych miejscach, gdzie myśmy rozbijali nasze namioty, to my byliśmy tylko my i nikt poza tym.
Ile osób brało udział w tej wycieczce?
To była nieduża grupa, bo to był z napędem na cztery koła mercedesowy mały autobusik i miejsc chyba, o ile pamiętam, w tym autobusie było 20 kilka, także to była taka grupa. I oprócz tego, że była nasza grupa tych 20 kilku osób, to były dwie osoby, które jechały innym, osobnym samochodem na wszelki wypadek. I dwie osoby, które jechały z nami, i cztery osoby obsługiwały naszą grupę.
Dlaczego pytam o ilość osób? Dlatego, że jechaliście po absolutnym pustkowiu. Nie było żywego człowieka. Jak to jest bezpieczne? Czy raczej jak to jest niebezpieczne?
Satelitarny telefon był w dwóch tych samochodach, jak również wieźliśmy ze sobą całą żywność i całą wodę. I w kilku miejscach była taka sytuacja, że od razu byliśmy uprzedzeni, że woda jest tylko i wyłącznie do picia, nie do mycia, dlatego że to były miejsca, gdzie nie mogliśmy nabrać więcej wody i musieliśmy, to właśnie było Mitchell Plateau i tam, gdzie są Mitchell Falls, i musieliśmy poczekać właśnie z myciem, aż dopiero dojechaliśmy do następnego miejsca, gdzie byliśmy w stanie wodę dostać. Także woda jest bezwzględnie, jest koniecznością przeżycia i musieliśmy ją ze sobą wozić.
A jedzenie? Co jedliście? Jak żywiliście się tam?
Jedzenie też mieliśmy całkowicie ze sobą przywiezione. Oczywiście te samochody są wyposażone w lodówki, także to jedzenie było. No i jedzenie było takie australijskie, ale było do wyboru. Na śniadanie można było wybrać sobie albo kawałek, albo Weetbixy, albo jakieś muesli, albo jajecznice czasami, jakiś tam kawałek chleba był, nie najlepszy może, ale był. A potem reszta to była jakaś tam sałata, czy z kurczakiem, czy kawałek jakiejś kiełbaski. No nie było to jedzenie, które bym nazwała pięciogwiazdkowe, czy nawet czterogwiazdkowe, ale było poprawne. Mieliśmy zamrożone owoce, więc czasami to był taki, te zamrożone owoce podane jako deser były bardzo przyjemnym urozmaiceniem posiłków.